Szanowni Państwo, we wtorkowy poranek witamy w naszym studiu panią dyrektor Annę Gugałę, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Pani dyrektor, my w zasadzie kończymy już ten cykl Tacy jak my, poświęcony osobom niepełnosprawnym. I dzisiejszy temat to temat, w którym chcielibyśmy się zająć dostępnością form uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym. Ja bym chciał zacząć od takiego pytania, które przeniesie nas troszeczkę w czasy troszeczkę odległe, czyli 10-15 lat i odniesienia się do czasów nam współczesnych. Czy widzi pani przez te 15 na przykład ostatnich lat, od kiedy istnieją powiaty i które dostały pewne pełnomocnictwa w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, czy widać jakąś zmianę w tym, że to nasze tak zwane otwarte społeczeństwo jest rzeczywiście bardziej otwarte na potrzeby kulturalne osób niepełnosprawnych, na potrzebę ich uczestnictwa w życiu społecznym?
To znaczy, szanowni państwo, panie redaktorze, powiem zdecydowanie tak. Myślę, że na przestrzeni tych lat, o których mówimy, znacząco poprawiła się sytuacja uczestnictwa osób niepełnosprawnych i w życiu społecznym, i w życiu kulturalnym. Chociażby okres ten programowania od 2014, 2008, 2014 umożliwił tą dostępność. Zarówno wzbogaciła się infrastruktura i społeczna, i kulturalna, a jednocześnie ta infrastruktura została udostępniona osobom niepełnosprawnym. Także myślę, że osoby niepełnosprawne, chętne uczestniczyć w jakichkolwiek formach oferowanych, czy przez urzędy, czy przez organizacje pozarządowe, czy przez inne instytucje chętne skorzystać z tych form, mogą korzystać. Trudność polega na tym jedynie, uzależniona jest od miejsca zamieszkania. Ja powiem, że większy dostęp mają osoby zamieszkujące na terenie miasta, natomiast no, z przykrością powiem, że jednak odległość, znaczna odległość do miasta uniemożliwia to, chociaż również i urzędy, i organizacje pozarządowe starają się skupiać osoby niepełnosprawne, wspierać ich i towarzyszyć im również w tym, żeby i te potrzeby kulturalne, i społeczne były zaspokojone. Mamy szereg takich ośrodków jak warsztaty terapii zajęciowej, mamy i na terenie powiatu w Skurcu, mamy w Siedlcach również warsztat terapii zajęciowej. Caritas Diecezji Siedleckiej prowadzi obydwa warsztaty. Skupiają w swoim zasięgu po 30-32 osoby niepełnosprawne. Również powstał Zakład Aktywności Zawodowej, który jakby umożliwia tą dalszą ścieżkę ze społecznej na zawodową osobom niepełnosprawnym, które mogą już tutaj wejść na rynek pracy ten Zakładu Aktywności Zawodowej i pracować. Natomiast do czego zmierzam? Ważnym jest, żeby wspierać osoby niepełnosprawne w tym, co w ich oczekiwaniach i w ich potrzebach. Nie zawsze jest to spójne z tym, co po prostu posiadamy w swojej ofercie. Różnie z tym jest, natomiast to zależy jakby od nas samych, jak my się otworzymy na potrzeby osób niepełnosprawnych, jak ich pokierujemy, jak widzimy ich problem i również od nich samych, czego oni oczekują i to, co mają sprecyzowane, to się wpisuje w te ramy, które my możemy wesprzeć i zabezpieczyć.
Dotknęła pani takiego bardzo ważnego problemu, jakim jest właśnie to, czy my potrafimy w sposób właściwy rozpoznać te potrzeby, jakie osoby niepełnosprawne są, bo tak, mówi pani o tym, że Siedlce i powiat siedlecki mają przynajmniej dwa warsztaty terapii zajęciowej. To dobrze, ale jakkolwiek są to duże jednak mimo wszystko jednostki terytorialne, jeśli chodzi o zaludnienie, to pewnie gdybyśmy sprawdzili rzeczywiste potrzeby, do takich WTZ-ów trzeba by stworzyć jeszcze pewnie kilka.
Dokładnie, tak jak pan mówi, tak jest. Natomiast no, powiat siedlecki również wychodzi z inicjatywą tworzenia kolejnego warsztatu na terenie gminy Mokobody. Pierwotnie planowane jest uczestnictwo 20 osób niepełnosprawnych w tym warsztacie. Natomiast w przyszłości mamy taką nadzieję, że on zostanie rozwinięty, rozszerzony do 30, może nawet więcej osób niepełnosprawnych.
A ile takich WTZ-ów jeszcze, pani zdaniem, na przykład w powiecie siedleckim trzeba by stworzyć? Tak, to żeby zaspokoić tą rzeczywistą potrzebę.
Oprócz tego, który będzie na terenie gminy Mokobody, jeszcze jeden. Ten, który by zabezpieczył gminy Korczew, Przesmyki, Paprotnie, także...
Mordy,
tak. Tak.
Jeśli mówimy tutaj o warsztatach terapii zajęciowej, zakładach aktywizacji zawodowej, no ale też pani wspomniała o takim dosyć jednak mimo wszystko drażliwym punkcie, jakim są potrzeby na przykład, jeśli chodzi o sport osób niepełnosprawnych. Ja nie chcę to akurat w żaden sposób kategoryzować i wskazywać, że powiat siedlecki jest lepszy, gorszy. Ale z tym jest w ogóle duży problem, bo jeśli są duże skupiska miejskie, to tam jest dużo łatwiej takie miejsca, takie kluby tworzyć. W środowiskach, załóżmy naszej, nazwijmy to prowincji, stworzenie klubu sportowego, który wychodziłby naprzeciw potrzebom konkretnych ludzi, a wiadomo, że osoby niepełnosprawne nie będą uprawiały, załóżmy, wszystkie szachów, czy wszystkie piłki nożnej, czy będą biegać, czy będą w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć. No, jest to jednak mimo wszystko potrzeby bardzo zróżnicowane. To te potrzeby związane ze sportem, to jest to jednak chyba problem.
To znaczy, ja myślę, że problemu nie ma. Ja myślę, że tutaj jest jakby kwestia otwartości tych jednostek, które już funkcjonują tu czy ówdzie, na potrzeby osób niepełnosprawnych, na ich rozwój zainteresowań, na stworzenie pewnych specjalizujących się w pewnych kierunkach grup. I myślę, że to jest to. Bo jeżeli się otworzymy na potrzeby tych osób, to chętni również się znajdą.
Ale pani mówi tak właściwie no, troszeczkę życzeniowo, jeśli my się otworzymy, ale czy jest w ogóle taka informacja, że należałoby, znaczy taki przekaz, informacja do zarówno osób niepełnosprawnych, jak również na przykład do klubów, tutaj mówimy o ludowych zespołach sportowych, które pewnie pani ma na myśli, bo one mają największą sieć, jeśli chodzi o strukturę powiatową, że byłby taki przekaz, a weźcie, rozejrzyjcie się, a może są ci niepełnosprawni, może zainwestujcie w sport dla niepełnosprawnych, tym bardziej, że my mamy na tych paralimpiadach no, to spore sukcesy, więc to nawet i promocyjnie z punktu widzenia nawet samorządu jest mieć, wspierać właśnie taką działalność.
Dokładnie, natomiast no, jakby tutaj kwestia otwartości tych jednostek, które organizują różnego rodzaju czy olimpiady, czy zawody sportowe, żeby również animować i włączyć osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w tym zakresie.
Znaczy, poruszamy ten temat i sportu, i dostępu do kultury, dlatego że tak jak praca zawodowa, czyli możliwość samodzielnego, w miarę samodzielnego funkcjonowania, zarabiania jakichś tam pieniędzy, czy też wykonywania jakichś tam czynności, które definiują, świadczą o tym budowaniu własnej, poczucia własnej wartości wśród osób niepełnosprawnych, że one się nie różnią w niczym od osób pełnosprawnych, które też, dla których praca zawodowa, czy też możliwość samodzielnego utrzymania, to jest jeden z fundamentów poczucia własnej wartości. Tak również właśnie spełnianie tych potrzeb kulturalnych, czy sportowych, no to jest właśnie to budowanie poczucia własnej wartości.
Tak, zgadzam się z panem. Znaczy osoby niepełnosprawne, no powiem, że niczym nie różnią się od nas, od osób sprawnych. Potrzebują tego samego, co my. Chcą tak samo żyć, na tym samym poziomie, w takich samych warunkach. Dlatego jak najbardziej zgadzam się i jestem tego zdania. Natomiast no, trudności pewne są, jeżeli chodzi o otwartość na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, na no inne formy, z których by mogli korzystać. Dostępność.
Ale to pani zdaniem jest problem tego otwartego rynku, czy też wciąż jeszcze duża część problemów tkwi po stronie osób niepełnosprawnych, które jak gdyby nie doceniają tej swojej tych szans, które są stworzone, bo powiedzmy sobie otwarcie, że osoby niepełnosprawne pomimo braku na przykład zakładów pracy chronionej, to jednak mimo wszystko na otwartym rynku pracy są preferowane. Mają swoje preferencje.
Mają, niemniej jednak w mojej ocenie rynek pracy do końca nie jest otwarty na potrzeby osób niepełnosprawnych i te osoby nie mają takich możliwości. Jest to jakby cały czas problem. Więc my możemy społecznie ich aktywizować w różny sposób. Natomiast kwestia dalsza, kwestia zatrudnienia jest problematyczna. Ale myślę, że problematyczna jest również nie tylko dla osób niepełnosprawnych.
Ale to jest ta kwestia, problem, pani ocenie, bardziej mentalny, czy też pracodawcy nie doceniają tych zachęt, które mają? Czy też nie potrafią zidentyfikować, że na przykład osoba niepełnosprawna może być w pełni im przydatna? To nie jest tylko i wyłącznie kwestia zapewnienia tego 26 etatu, który powinien być de facto etatem dla osoby niepełnosprawnej, albo się płaci nawiązkę i w większym rozliczeniu po prostu się opłaca kogoś tam pro forma zatrudnić. Czy ja właśnie pytam o to, czy pracodawcy potrafią ocenić, czy osoba niepełnosprawna jest w stanie wykonać dla nich pracę, którą mogliby ocenić jako pełnowartościową, czyli taką, która po prostu nie ma znaczenia, czy ktoś po prostu siedzi, czy ktoś się rusza, czy ktoś widzi, niedowidzi, niedosłyszy.
To znaczy, ja myślę, że w zasadzie zależy od rodzaju pracy, od stanowiska pracy. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o prace biurowe, to jeżeli jest dostępność osoby niepełnosprawnej, jeżeli jest dostępność urzędu do osób niepełnosprawnych, wtedy w zasadzie każda osoba niepełnosprawna, sprawna umysłowo, może wykonywać pracę biurową z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z wszelakimi wytycznymi.
A jak pani ocenia w naszym regionie, jak to wygląda? Bo zda się, że jest jakiś przepis, czy wymóg, czy przynajmniej deklaracja o zatrudnieniu pewnej części osób niepełnosprawnych. Czy urzędy zatrudniają osoby niepełnosprawne, czy wolą pościć te nawiązki na PFRON?
To znaczy, ja myślę, że ta sytuacja się zmienia i zmienia się na lepsze. Ten wskaźnik, który określa ustawa o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niektóre firmy osiągają, niektóre zmierzają do osiągnięcia. Chociażby kwestia teraz znana już w naborach o zatrudnienie na stanowiska samorządowe, gdzie jest wymagane również wskazanie, czy ubiegająca się o zatrudnienie osoba jest osobą niepełnosprawną. Osoby niepełnosprawne mają pierwszeństwo w zatrudnieniu. To już jest krok do przodu, który z nadzieją, myślę, że coraz więcej wprowadzi osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy.
A jak pracować z przedsiębiorcami, żeby wykazać im, że w ich działalności tą osobę niepełnosprawną można spokojnie zatrudnić i ona zapewni im naprawdę bardzo dobrą wydajność i wyniki i efekty?
To znaczy, ja myślę, że świadomość, że kwestia jakby odbioru osób niepełnosprawnych. No nie możemy też jakby dzielić i różnicować sprawnych od niepełnosprawnych. Nam potrzebny jest pracownik do wykonywania pewnych czynności i my patrzymy na jego umiejętności, na jego predyspozycje. Natomiast no, w mojej ocenie nie powinniśmy się kierować jego stanem zdrowia.
Ale niektóre niepełnosprawności są jednocześnie predyspozycjami do tego, żeby wykonywać niektóre czynności lepiej. Też warto o tym wiedzieć.
Zgadza się, ale wtedy prosimy o zaświadczenie od lekarza, tak, rodzinnego, że na danym stanowisku osoba, czy sprawna, czy niepełnosprawna, może pracować. Więc to dla nas powinno być jakby najważniejsze w tym wszystkim.
Anna Gugała, dyrektor Siedleckiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo serdecznie.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.